nie bardzo wiemy, czego chcemy.
No jak tak to, chcemy zwycięstwa Ukrainy z Rosją i chcemy pomóc Ukraińcom w odbudowie.
Ale zwycięstwo Ukrainy z Rosją nie zależy od naszych działań.
Zaglądałem dziś rano na sondaż, a właściwie agregat sondaży serwisu Politico, Poll of Polls, i w nim Konfederacja już z powrotem remisuje z Lewicą. I ten sondażowy wyskok, boom, ta sondażowa efemeryda, którą...
To co, rozchodzimy się.
Nie, no fajnie się rozmawia, więc może nie przerywajmy jeszcze programu. Ja się często śmieję, że polski mainstream wyzywa Konfederację od faszystów, a prawdę mówiąc, Sławomir Mentzel ma w sobie dużo więcej z dziecka Balcerowicza, Michnika i Matczaka niż jakiegokolwiek faszysty. No ta retoryka wolnorynkowa, która mówi,
nie
że
wiem, czy on by się
należy...
No, ale...
Chociaż powiem...
On się nie musi z tym zgadzać, ważne, że jest to trafny opis.
Państwa gośćmi są Rafał Ziemkiewicz, publicysta Do Rzeczy, witam. I Jakub Dymek, publicysta tygodnika Przegląd.
Dzień dobry.
I autor podcastu
Dwie lewe ręce.
Próbowałem zapamiętać, ale następnym razem
na pewno się uda.
Panowie, zadaliśmy naszym widzom pytanie, czy polscy żołnierze powinni walczyć z Rosją na Ukrainie. Krótka odpowiedź. Powinni?
Nie można krótkiej odpowiedzi.
Dlaczego? Można.
Takie pytanie, bo to zależy od okoliczności. W tej chwili?
W tej chwili.
W tej chwili nie. Nie ma takiej potrzeby i nie miałoby to sensu.
A jakie to musiały być okoliczności?
Gdyby w interesie Polski było zaangażowanie bezpośrednie w konflikt zbrojny z Rosją, mielibyśmy coś do wygrania i do ugrania, to tak, to wtedy powinni.
Polscy żołnierze już walczą na Ukrainie, tylko nie są to siły zbrojne RPA, legiony międzynarodowe, gdzie nie brakuje polskich ochotników, co najlepiej pokazuje, że ci, którzy chcieli się w ten sposób zaangażować, zaryzykować swoim życiem i dokonać tego poświęcenia, to z własnej nieprzymuszonej woli to zrobili.
Jakie są? Ja zrozumiałem to pytanie, czy wojsko polskie w tym, a nie czy Polacy.
Sprytny wybieg, tak. Sprytny wybieg. A wojsko polskie?
Wojsko polskie nie.
Nie, ani teraz, ani w innych okolicznościach.
Gdybanie nie jest moją najlepszą stroną. Gdyby okoliczności się zmieniły, to jak mówił John Maynard Keynes, zmieniłaby się i moja opinia.
Jakie są relacje polsko-ukraińskie? Bo jeżeli spojrzymy na mainstream, to one wydają się po prostu no, rewelacyjne, cukierkowe. Jak zaczynamy trochę skrobać, to idyllicznie wcale nie jest. Panowie?
No, polska debata ma taką tendencję, żeby odbijać się od ściany do ściany. Albo jest wszystko doskonale, świetnie i te relacje są wręcz, jak powiedział pan redaktor, no, przesłodzone, cukierkowe i kompletnie nieznośne. Albo jest wręcz przeciwnie. Widzimy tylko to, co tragiczne. Widzimy historyczne zadry, wielki potencjał konfliktu i niezałatwione sprawy. Moim zdaniem nie jest ani tak, ani tak. Zarówno kiedy to wahadło było po tej złej stronie i gdy byliśmy skłonni w relacjach z Ukrainą pamiętać wyłącznie historyczne krzywdy i zwracać uwagę na to, co nas dzieli. Nigdy nie było moim zdaniem aż tak źle i nigdy nie było też aż tak dobrze, jak dzisiaj chcieliby to widzieć rządzący, którzy w relacjach z Ukrainą widzą tylko rosnącą potęgę Polski, wzrastające miejsce naszego kraju jako jakiegoś pośrednika między Ukrainą a Zachodem i przyszłego beneficjenta odbudowy kraju naszego sąsiada. Prawda leży gdzieś, moim zdaniem, między tymi dwoma biegunami pośrodku. Mamy problemy, o których świadczą dzisiaj protesty rolników i trzeba je zauważyć i mówić o nich otwarcie, czego, jak sądzę, rządzący nie robią, ale mamy też na szczęście coraz lepsze, ciaśniejsze bilateralne relacje w każdej ze sfer militarnej, gospodarczej i politycznej i temu zaprzeczać też nie można.
Jak szukam jednego przymiotnika, tak, bo powinna być odpowiedzią na pytanie, jakie to są relacje, powiedziałbym nieprzemyślane, puszczone na żywioł. Wydaje mi się, że Polska tak, że Polska nie ma pomysłu. Nie bardzo wiemy, czego chcemy.
No jak
tak
to? Chcemy zwycięstwa Ukrainy z Rosją i chcemy pomóc Ukraińcom w odbudowie.
Ale zwycięstwo Ukrainy z Rosją nie zależy od naszych działań. A oczywiście...
Nie.
Robimy, co możemy. Oczywiście to jest istotne, ale powiedzmy, że w strategicznej skali to największe...
Jesteśmy wielkim hubem logistycznym.
Właśnie, to największe znaczenie ma to, że nie blokujemy pomocy amerykańskiej i jakby nie przeszkadzamy w pomocy dla Ukrainy. No bo oczywiście jak na naszą miarę pomagamy bardzo, ale powiedzmy, że to jednak nie byłoby pomoc wystarczająca, gdyby nie pomoc, która przede wszystkim z Ameryki płynie. Więc oczywiście tak, chcemy, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. fajne, bo wiemy, że jesteśmy następni na widelcu. Generalnie chcemy, żeby było dobrze, no, tylko nie wiemy, jak do tego dojść. Znaczy, to jest problem nie tylko z Ukrainą, to jest w ogóle problem polskiej polityki, że my nie mamy wizji Polski, my nigdy nie mamy planu B. To jest taka wieczna polska niedojrzałość, że wiemy, jak być powinno, a co zrobimy, jak nie pójdzie tak, jak powinno, no to już to wtedy będziemy mówić, że to tak nie może być, że to jest absolutnie nie w porządku i po prostu nie zgadzamy się na to, żeby tak było, jak jest, bo powinno być zupełnie inaczej. Nie mamy określonej jakby wizji Polski poza jakimiś takimi, że chcemy, żeby było mniej więcej tak, jak na Zachodzie, ale lepiej, bo tak, jak kiedyś było na Zachodzie, a nie z tymi wszystkimi wynaturzeniami, które teraz nastąpiły. No to jest ogólny problem z całą polską polityką. Niezdefiniowanie wizji, do czego my dążymy, jakim krajem chcemy być tak naprawdę. Wiemy, że chcemy być w Unii, ale w zasadzie, no, żeby ta Unia nam nie wymuszała na nas tego, co na nas wymusza. No to takie...
To zależy, kogo się posłucha. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to mamy dość jasno sprecyzowane oczekiwania i potrzeby. Tak?
Myślę, że tak. Jeżeli coś jest w Polsce problemem, to wrócę do mojej poprzedniej wypowiedzi. Polukrowanie tego niesłychane i karmienie też.
A ten lukier szkodzi?
Moim zdaniem szkodzi. No, dzisiaj mówi się, że w Polsce rosną nastroje antyukraińskie, że Polacy zmęczeni są wojną, że nasz entuzjazm do wsparcia wygasa. Ja interpretuję to zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że nie tyle wygasa entuzjazm Polaków do wsparcia Ukraińców, czy przyjęcia u nas uchodźców lub pomocy zbrojnej Ukrainie, co zmęczeni jesteśmy taką wizją, w której jutro Putin umiera, wojna kończy się totalnym zwycięstwem Ukrainy, wszystko jest świetnie, triumfujemy, Marsz Zwycięstwa na Placu Czerwonym i tak dalej. I Polacy
czegoś
karmieni...
takiego nie będzie. Polacy
karmieni przez ponad rok taką wizją zwycięstwa totalnego...
Rozpadu Rosji nie będzie, to możemy zapomnieć.
Ja to wiem, ale dyskutujemy o tym, jak wygląda debata publiczna w naszym kraju i czym są rodacy zmęczeni. No i oni są zmęczeni przekonywaniem ich, że tak będzie i przy jednocześnie rosnących kosztach życia, rosnących kosztach najmów, mieszkania w każdym dużym polskim mieście, problemach z wzięciem lub spłaceniem kredytu, drożejącą żywnością, inflacją. No i Polacy widzą, że w tej takiej materialnej sferze życia, która ich dotyczy na co dzień, nic przełomowego się nie wydarza i to przestaje im korespondować z tą opowieścią, że wielkie zwycięstwo, triumf Zachodu i szczęśliwa przyszłość jest tuż za rogiem.
Ja nie jestem tak do końca przekonany, czy Polacy rzeczywiście uwierzyli w jakieś wielkie, łatwe zwycięstwo. Nie, raczej nie, ale nikt takiej przekonującej wizji tego, jak ma być w przyszłości, rzeczywiście nie przedstawia. Nikt z polityków, nie bardzo mamy mężów stanu, no po prostu nikt nie stara się nas przygotować na to, jakie mają być w przyszłości nasze stosunki z Ukrainą. No, że Ukraina wejdzie do NATO, to rzeczywiście jest konieczne, żeby ta wojna, żeby wruszyła odbudowa, bo dopóki nie będzie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, to nikt poważnie nie będzie inwestował pieniędzy na Ukrainie. To powiedzmy sobie, że to jest warunek istotny.
Chyba, natomiast... że Chińczycy.
No chcieliby, tak. Tu rzeczywiście oni, ale to nie jest wariant, na który z kolei mogłaby się zgodzić Ameryka. Powiedzmy, że ta wojna jest w pewnym sensie taką proxy war między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Tu Rosja występuje jako giermek chiński coraz bardziej, a Ukraina oczywiście istnieje, podtrzymuje swój opór dzięki Ameryce. Więc tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o NATO, to jakoś sobie można wyobrazić, ale jakieś wizje wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, a właściwie w ogóle widzimy jakąś przyszłość Unii Europejskiej,
Pytanie na odrębny...
No ja wiem, no ale odrębny Unia Europejska zafiksowała się w tej chwili na wizji, że na wszystkie problemy wywołane przez nadmierną integrację odpowiedzią jest więcej integracji, więc państwo centralne, centralistyczne państwo europejskie.
No to działa, już budzi do pewnego opór, momentu działa.
Ale już budzi opór na wszystkich tych, więc teraz już pomijając kwestię europejską, wejście Ukrainy do tego jednolicie zarządzanego państwa gdzieś, nie wiem, czy z Brukseli, czy z Berlina, nieważne, jest nierealistyczne po prostu. I może nikt Polakom nie opowiadał aż takich bajek, że to defilada na Placu Czerwonym i tak dalej, ale też nikt Polakom nie mówi realistycznie, jak to się może skończyć, więc są tak już trochę zmęczeni tym, trochę skonfundowani, no i tak trudno się temu dziwić.
Padło hasło sondaży i tego, jak Polacy oceniają tę wojnę i Ukraińców. Ja sięgnę, bo to jest, dla mnie był lekko szokujący. Sondaż zrealizowany na zlecenie WEI, czyli Warsaw Enterprise Institute, na początku stycznia, wcześniej był taki robiony kilka miesięcy wcześniej, na pytanie o przyczyny wojny. Wojna to spisek liberalnych elit Zachodu, tych samych, które zaplanowały pandemię. To jest pytanie do Polaków. Panowie, zgadujcie, chyba że znacie ten sondaż, to wtedy jesteście w uprzywilejowanej sytuacji. Ilu Polaków powiedziało, że wojna w Ukrainie to spisek liberalnych elit?
10-20%.
Powiedziałbym podobnie 11-20%.
34%. 34% wzrost o 3 punkty procentowe.
To sytuacja jest dynamiczna.
Bardzo dynamiczna. Bardzo dynamiczna. Uchodźcy z Ukrainy to tak naprawdę imigranci ekonomiczni. Ilu procent?
No, rozciąćmy sobie zgadywania.
41%. Wzrost o 6 punktów procentowych. Mhm. Jeszcze ciekawe. Nie należy drażnić Rosji, gdyż posiada ona broń nuklearną. 40%, tak uważam.
To ostatnie to mnie nie dziwi. To chyba zmalało akurat.
Nie, wzrosło o 5 punktów procentowych.
To wszystko wzrasta. To co wszystko, zmalało w takim razie?
Wszystko wzrasta.
Nie może wszystko wzrastać. Z matematyką.
Nie, no, zmalała liczba na przykład, że gdyby nie ekspansja, nie, to zmalała liczba tych, którzy uważali inaczej. O, w ten sposób powiem. I chciałem w ten sposób dynamicznie przejść do naszego drugiego tematu, a w zasadzie pierwszego tematu, o którym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. Czy ten sondaż to nie jest w jakimś stopniu odpowiedź na pytanie skąd fenomen Konfederacji? Ona wyskoczyła w ostatnim sondażu do 11%. Czy to nie jest ten elektorat, który siedział przez jakiś czas cicho, trochę było wstyd głosować, albo inaczej przyznawać się do głosowania na te gęby Brauna i Korwin-Mikkego, ale jak się pojawił Mentzen i jak się pojawił się Bosak, no to ugrupowanie nabrało takiego...
Bosak się nie pojawił niedawno. Bosak jest
takiego cywilizowanego, cywilizowanego sznytu i można powiedzieć
ale
tak.
Mentzen się pojawił. Rzeczywiście Mentzen jest nową tutaj twarzą dla Konfederacji. Proszę bardzo.
Dziękuję najmocniej. Robiąc głupie miny, w końcu wywalczyłem sobie należny czas. Ja nie chcę psuć dobrej zabawy, ale może za chwilę okazać się, że rzeczywistość znowu nas, publicystów, nie po raz pierwszy wyprzedziła. Bo zaglądałem dziś rano na sondaż, a właściwie agregat sondaży serwisu Politico, Poll of Polls, i w nim Konfederacja już z powrotem remisuje z Lewicą. I ten sondażowy wyskok, boom, ta sondażowa efemeryda, którą...
To co, rozchodzimy się.
Nie, no fajnie się rozmawia, więc może nie przerywajmy jeszcze programu, ale włóżmy go w odpowiednie ramy. Ten sondażowy skok, o którym często w panice rozpisywały się polskie media przez ostatnie dni i tygodnie, mógł być wyłącznie anomalią dotyczącą tak naprawdę ostatnich kilku tygodni, bo Konfederacja nie osiągnęła żadnego sukcesu ponad, co trzeba oczywiście jej oddać, powrót do poziomów poparcia, które notowała w 2021 roku. Myślę, że liczba wyborców, liczba Polaków chcących oddać głos na Konfederację zawsze mieściła się w tym przedziale 7-15% i powrót do pułapu 10-11, wyprzedzenie Lewicy na, jak patrzyłem dzisiaj, to zaledwie tydzień, dwa, jest tak naprawdę odzyskaniem tego status quo, które było, a które rzeczywiście, i tu pytanie pana redaktora dobrze wskazywało pewną intuicję, zachwiała dla Konfederacji wojna, spychając ją wręcz na pewien czas poniżej progu.
No tak, bo wiele osób, mieliśmy ten jeden mainstreamowy głos i wiele osób, no, patrzymy w sondaże i widzimy, że myślało cokolwiek inaczej niż słyszeliśmy ze wszystkich publikatorów i wolało się nie wychylać. Teraz zaczęli się wychylać?
Nie, to nie tak działa. To nie jest taki prosty. No to jest właśnie, zastanawiam się, jak to powiedzieć, że jest to nieco bardziej skomplikowane. To na początku lat 90. ja pamiętam, sięgam pamięcią w tak głębokie czasy różnych polityków, którym się wydawało, że o tak właśnie spytamy ludzi, co oni sądzą na jakieś różne tematy i będę mówił to, co mi wychodzi z sondażu, że ludzie tak sądzą i wtedy oni będą na mnie głosować. Nie. To jest, no mówiąc najbardziej skrótowo, istnieją tak zwane topics, jak to się w teorii marketingowej nazywa, czyli te tematy, według których ludzie głosują. Że to, że 80% Polaków jest za karą śmierci, wcale nie znaczy, że partia, która będzie mówiła jesteśmy za karą śmierci, jak się Korwinowi kiedyś wydawało, będzie miała 80% głosów. Nie będzie miała nawet 8% głosów, ponieważ to, czy jest, czy nie, czy jest kara śmierci, to od tego nasze życie nie zależy. Zależy nasze życie przede wszystkim od kwestii bezpieczeństwa, od kwestii tam gospodarczych, pewności znalezienia pracy, zarobków, służby zdrowia i tak dalej. I według tego ludzie głosują. Więc Konfederacja rzeczywiście miała załamanie sondaży po wojnie na Ukrainie, ponieważ obstawiła opcję antyukraińską. Uznali, że dużo Ukraińców przyjedzie do Polski, to na pewno powstaną antyukraińskie nastroje. To my się na to
zdawało.
Powstały, ale nie aż, znaczy też nie. 80% Polaków przede wszystkim powstało uczucie współczucia dla Ukraińców. Ukraińcy nigdy nie byli w Polsce tak lubiani jak przez ostatni rok. No, wszystko można im wybaczyć, nawet to, że są wśród nich dekownicy, nawet to, że się trafią ludzie mało uczciwi albo tacy, którzy wpuszczeni do mieszkania narobią w nim obciachu, bo tak się też zdarzało, ale generalnie postawienie na opcję antyukraińską Konfederację zaszkodziło. I żeby, jeśli chodzi o ten ostatni, no co pan nazwał efemerydą, tak, czy sondażową, czy tak. Tutaj panika, aż miło było popatrzeć, bo tam w panikę wpadli przede wszystkim politycy lewicowo-liberalnej opozycji, ponieważ nieważne, czy Konfederacja ma 10% głosów, czy ma 15% głosów. Z takim poziomem poparcia
daje
ona zyskuje pakiet kontrolny w Sejmie. Znaczy ani PiS nie może stworzyć większości, ani Platforma nie może stworzyć większości bez Konfederacji. I to jest sytuacja, na którą salony lewicowo-liberalne są absolutnie mentalnie nieprzygotowane. One sobie wmówiły, że Konfederacja to też jest PiS, taki gorszy, jeszcze bardziej skrajny PiS i że w związku z tym jakby przepływy mogą być tylko między Konfederacją a PiS-em. A tu się okazuje, że nagle sondaże pokazały, że mogą być przepływy ze strony antypisowskiej na stronę Konfederacji, która w swojej retoryce jest równie antypisowska, tylko mądrzej antypisowska niż
Danie,
Platforma.
Czy rzeczywiście takie przepływy mają miejsce, bo my tego nie wiemy, nie mamy takich badań.
Wszystko wskazuje na to, że na poziomie kilku procent tak.
Część socjologów mówi, że Platforma poszła drogą PiS-u. Tusk mówi językiem Kaczyńskiego w dużym uproszczeniu, prawda, mieszkanie za
tak, to
kredyt
jest 0%,
babciowe i tak
ale
dalej.
Ale ja bym wskazał
i ten wolnościowy, nazwijmy to, elektorat.
Wolnorynkowy, ale ja bym wskazał.
Pakujemy manatki, idziemy do Mencena.
Tak, to jest taka teoria, znam ją, a ja bym wskazał inną, bo to w tej chwili ten przepływ jest przede wszystkim przez Hołownię. Muszę zobaczyć, co zrobił Hołownia. Najpierw obiecywał ludziom jakąś partię nie pisowską, ale i nie platformerską, jakąś nową. Że właściwie jedynym jego atutem było to, że jest nowy, bo szczerze mówiąc trudno o nim cokolwiek dobrego powiedzieć, poza tym, że jest nowy, albo w ogóle cokolwiek o nim powiedzieć, poza tym, że jest nowy i jeszcze nie rządził. I teraz no, to przyciągnęło ludzi takich, którzy by chcieli czegoś nowego, chcieliby, no, hasłowo mówi się, antysystemowy elektorat. I co robi Hołownia? Robi koalicję z PSL-em, który jest najbardziej systemową partią, jaką sobie można wyobrazić, najbardziej zasiedziałą, z największym nepotyzmem, z największą zdolnością koalicyjną, bo chyba ze wszystkimi byli w koalicji, prawda, kiedyś. W związku z czym ten elektorat antysystemowy sobie przenosi głosy na razie w sondażach na Konfederację. Ja to bym tak raczej rozumiał.
A pan się z tym zgodzi?
Wszystkie te analizy, które zwracają uwagę na przepływy sondażowe, są oczywiście tak słuszne, jak i nudne, bo to jest pewna mechanika polityki, którą wszyscy zajmujący się nią doskonale rozumiemy i możemy wybudzeni w środku nocy podobną analizę przeprowadzić. Moim zdaniem ciekawsze jest to, co leży u głębszych fundamentów poparcia Konfederacji, a moim zdaniem jest to, że jest na polską partią mężczyzn. Otóż lewica świadomie dzisiaj zorientowała się na bycie partią reprezentującą interesy kobiet, osób nieheteronormatywnych, młodych dziewczyn, i generalnie osób, które się w tym patriarchalnym świecie nie odnajdują, więc na zasadach oczywistej sprzeczności Konfederacja musi zyskiwać wśród młodych facetów i to zresztą widać w sondażach.
Konfederacja jest... oferują tym młodym ludziom? Rzeczywiście, jak
oferują poczucie sprawczości.
Jeden tylko wtręt. Mężczyźni 18-29 w tym przedziale wiekowym 60% chce głosować na Konfederację. To właśnie, to, czy to są faszyści, czy...
Nie, to nie są faszyści w...
To co im Mencen oferuje takiego?
No to jest właśnie bardzo ironiczne, bo ja się często śmieję, że polski mainstream wyzywa Konfederację od faszystów, a prawdę mówiąc, Sławomir Mencen ma w sobie dużo więcej z dziecka Balcerowicza, Michnika i Matczaka niż jakiegokolwiek faszysty. No, ta retoryka wolnorynkowa, która mówi,
nie
że
wiem, czy on by się
należy...
Chociaż powiem...
On się nie musi z tym zgadzać, ważne, że jest
trafny opis. Dzisiaj moim gościem był profesor Balcerowicz i
No i co powiedział ciekawego?
Nie potrzeba się do ojcostwa.
Chwalił Mencena, chwalił jego program.
Dobrze,
nie cały, ale...
No, czyli jednak coś tu jest na rzeczy, bo ta retoryka, która mówi, że należy zlikwidować ZUS, podatki to złodziejstwo, najlepiej ludzie radziliby sobie, gdyby nie musieli płacić żadnych składek, państwa jak najmniej.
To znaczy, działa na kobiety.
Jest w Polsce obecna od 30 lat. No i w momencie, w której nie wyraża jej w danym momencie profesor Balcerowicz, który nie jest już czynnym politykiem, nie wyraża jej Donald Tusk, no to wyraża ją Sławomir Mencen. Pyta pan, dlaczego ona jest atrakcyjna dla mężczyzn? Już mówię, dlatego, że ona obiecuje poczucie sprawczości. Dostaniecie sprawy we własne ręce. Nikt wam nie będzie przeszkadzał, nikt wam się nie będzie wtrącał w to, jak chcecie żyć. Państwo nie będzie was krępować regulacjami ani tak zwaną polityczną poprawnością. Ja się nie dziwię, że to jest opowieść przemawiająca dla młodych mężczyzn, bo jaka inna miałaby być?
A dla młodych kobiet już nie?
Już nie, bo one wiedzą, że opiekuńcza funkcja państwa jest istotna, że potrzebujemy żłobków, przedszkoli, płatnych urlopów macierzyńskich, 500+ i szerokiej oferty państwa socjalnego, która w ogóle umożliwia w Polsce dzisiaj i w wielu innych państwach macierzyństwo. Kobiety to wiedzą i tak widzą swój interes na rynku pracy. Mężczyźni widzą to inaczej i ten podział doskonale nam wyjaśnia także ten wielkie genderowe też pęknięcie w całym polskim pokoleniu, które decyduje o tym, że mężczyźni wolą prawicę, a kobiety wolą lewicę.
Ja bym nie do końca jestem pewien, czy to jest prawda. Ja bym raczej szukał wyjaśnienia w kwestiach komunikacji, w kwestiach takich kulturowych, wielkim zaniechaniem. Znaczy, wielkim zaniechaniem polskiej szeroko rozumianej prawicy zawsze było to, że ona nigdy nie stworzyła żadnego medium kobiecego, co lewica wykorzystuje z niesamowitą skutecznością wszystkie te babskie magazyny kolorowe i tak dalej. To nie zawsze jest tak otwarta propaganda polityczna jak w Wysokich Obcasach.
No, ale dzisiaj już nie odgrywają istotnej roli.
No tak, ale portale, ale influencerki, ale to wszystko jest poza kompletnie zainteresowaniem. Dlaczego Konfederacja głównie przemawia do mężczyzn? Przede wszystkim dlatego, że to sami mężczyźni przemawiają. Kto tam jest kobietą? Jakby
był pomysł wśród panią Kają Godek na listach, ale...
Nie, ale Kaja Godek występowała z zupełnie innych pozycji. Tam oczywiście jest parę kobiet, przepraszam, że tak powiem, biologicznych kobiet, ale w sensie kobiety, która by tworzyła jakiś przekaz. Ja jestem kobietą samodzielną, która chce robić biznes, która nie chce, żeby się państwo wchrzaniało, która nie chce płacić wysokich podatków i tak dalej, i tak dalej. No nie ma takiej postaci. No to oczywistą rzeczą, że mężczyźni, którzy słuchają Mencena czy Bosaka, mogą sobie powiedzieć, o, ja chcę być taki jak Mencen, natomiast kobieta sobie nie powie, że chce być taka jak Mencen. Tu po prostu nie ma oferty, no. Nie ma czym tych kobiet przyciągać, one są pod wpływem innym zupełnie i myślę, że w ogóle inne są powody, które decydują o sympatiach politycznych wśród mężczyzn, a inne są powody wśród kobiet. Właśnie dlatego, że te obiegi są rozłączone.
Jakie to są powody? Bo nie wierzę w to, że ktoś studiuje te programy wyborcze, bo nikt ich nie studiuje, łącznie z politykami. Grają emocje.
Szeroko rozumiany wizerunek, tak. Emocje rozmaite, tak. Myślę, że kobiety mają delikatnie mówiąc przerąbane w dzisiejszym świecie. One są, młode dziewczyny są obciążone straszliwymi oczekiwaniami. To żadne pokolenie naprawdę analizuje temat na bieżąco. Mam dwie córki w wieku właśnie wczesnej dorosłości czy dorastania do dorosłości. I mam wrażenie, że naprawdę oczekiwania, jakie współczesny świat stawia wobec kobiety, są straszne. Bo za moich czasów, to czy tam już nie mówię czasów naszych matek czy babci, ale po prostu no, dziewczyna miała znaleźć jakiegoś męża i dalej to już pójdzie. Tutaj męża, gdzie to szukać, jak to same niuniusie jakieś.
Albo wyborcy Konfederacji.
Ma być doskonała pod każdym względem. Musi wyglądać po prostu bosko, bo jak nie, to ją zhejtują zaraz w internecie straszliwie. Jak dobrze wygląda, to też ją zhejtują, że za dobrze wygląda. Musi odnieść sukces po prostu, żeby nie wiem jak, to musi odnieść sukces, bo jak nie będzie sukcesów, to będzie nieudaczna i tak dalej. No, te wszystkie oczekiwania, to kiedyś wyliczałem w cały film z tego na YouTubie, wyszedł 30-minutowy, więc te wszystkie oczekiwania powodują, że kobiety żyją w takim strachu i najchętniej by gdzieś schowały się i uciekły. I to jest zupełnie osobna, ostatnia rzecz, jeżeli kolega tu ma rację, jeśli chodzi o tę sprawczość, to ostatnia rzecz, o jakiej kobiety w tej chwili, młode dziewczyny marzą, to o sprawczości. one marzą o tym, żeby uciec, prawda, spod tych wszystkich oczekiwań, które na nie spadają. Tak bym to raczej widział i w takich właśnie kwestiach tożsamościowo-kulturowych szukał odpowiedzi na pytanie o preferencje polityczne.
O płciach żeśmy porozmawiali, to teraz jeszcze o wieku. Jak sobie spojrzymy na strukturę wiekową, na przykład PiSu, to 14% wyborców PiSu jest w wieku 18-30. Koalicji Obywatelskiej, no różnica jest niewielka, 15,7. Konfederacji 75. No i pytanie, dlaczego lewica, liberałowie i socjaliści nie są w stanie młodych ludzi przyciągnąć?
Myślę, że nie powinniśmy zastanawiać się nad czymś, jakby było nie wiadomo jak trudną enigmą, skoro fakty są tutaj oczywiste. Wybory, ja jeszcze nie mogłem głosować w 2007 roku. Całe moje dorosłe życie to jest duopol PO i PiSu. Nic dziwnego, że ludzie, tym bardziej młodsi ode mnie, też nie rozpoznają się już w tych dwóch partiach. Skoro ja nie pamiętam rzeczywistości politycznej sprzed PO-PiSowskiego duopolu, tym bardziej nie pamiętają tej rzeczywistości ludzie młodsi i chcieliby alternatywy. No dla nich jedna czy druga partia różnią się tak naprawdę coraz mniej są atrakcyjne, mają staż, twarz. Coraz starszych, ale no, też...
Ale lewica nie
starszych stażem
przywódcy. Lewica przyciąga młodych?
Badania pokazują, że młode kobiety. Tylko, że klątwą lewicy jest to, że przyciąga młode kobiety, ale młode kobiety są mniej aktywne wyborczo i mniej ich po prostu głosuje. Zresztą są to roczniki niżu demograficznego, więc w ogóle jest ich mniej. Okay. Pułapka demograficzna paradoksalnie w ten sposób dotyka także i lewicę, i polski kościół. Wyborcy polskiego kościoła umierają także wyborcy SLD, a w młodszym pokoleniu z kolei jest bardzo duże zaświadczenie, bardzo duża liberalizacja postaw. Wszystkich. Także ci, którzy głosują na Konfederację, są dużo bardziej liberalni niż ci, którzy głosowali na ugrupowania Korwin-Mikke 10, 20, 30 lat temu. Tylko tych roczników jest po prostu mniej. Dlatego ta zmiana pokoleniowa, która się w Polsce dokonuje, ona jest olbrzymia, ale ją hamuje prosty fakt, jaką jest demografia. To znaczy młodych ludzi jest dzisiaj w Polsce mniej. Nasza piramida demograficzna wcale piramidy nie przypomina i dlatego jeszcze nie widzimy tak wielkiego zwrotu ku temu, co pewnie kolega nazwałby liberalno-lewicową opozycją, jak w wielu państwach Zachodu.
Znaczy, ja do końca nie jestem przekonany w ogóle, nie wiem gdzie, że mam wrażenie, że młodych w ogóle nie ma w życiu publicznym. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Oni zniknęli. No z tego, że ich nie widzę. Samych zgredów widzę. No przepraszam, ale jeżeli o Rafale Trzaskowskim mówimy, że to jest młody polityk, no ile on ma lat? 50?
50.
No to fajnie. No.
Ale Kuba Wojewódzki wygląda na połowę tego.
Kuba Wojewódzki, który już jest prawie ma 60, może już ma 60, też robi cały czas za młodego człowieka. Gdzieś w życiu publicznym tych ludzi nie ma. Może dlatego, że uciekli do internetu, a my cały czas patrzymy po telewizjach, że są gdzieś, jakby mają swoje... Ale też nie wcinają się, nie chcą być aktywni, nie widzą dla siebie miejsca. Natomiast polityka stała się zajęciem zgredów. Także dlatego, co tutaj zostało już powiedziane przed chwilą, że ta piramida demograficzna jest odwrócona, w związku z czym partie zabiegają o starych wyborców. Do kogo jest adresowany przekaz KOD-u? Czy takich tej lewicowo-liberalnej opozycji. No to jest cały czas tutaj do właśnie pokolenia Solidarności, które ile lat ma w tej chwili i odwoływanie się, że powtarzanie rytuałów, symboli, malowanie po murach. Prawda? Jak tu jechałem, to widziałem, że znowu jakieś lotne brygady opozycji marzą antypisowskie hasła po ścianach. No po prostu gdzieś tam przesunięcie z innych zupełnie czasów. Młodzi ludzie też są takimi wyborczo zawsze takimi lotnymi piaskami, jeśli chodzi o ich wybory polityczne. Przepływy tu są bardzo dziwne. To nie są przepływy, to też jest tak, że na przykład z socjologami, jak rozmawiałem, to mówią, że to nie jest w grupie wiekowej poniżej 24 lat, nie jest zaskakujące, są przeskoki z popierania Zandberga na popieranie Mentzena na przykład, prawda? Bo to są, bo ludzie nie myślą w tych kategoriach programowych, tylko właśnie mają jakieś swoje...
Fajnie wygląda zupełnie.
Nie, to nie jest tak trywialne, że fajnie wygląda, ale czy mówi zdroworozsądkowo, czy mówi coś nowego, czy jest jakąś alternatywą, jest inny, to jest też dość istotne, bo jasne, że ludzie młodsi, tak podejrzewam, że to się nie zmieniło od dawniejszych czasów, że zawsze to, co jest zastane, no uważają, że to jest nie ich i chcieliby coś nowego, własnego. Ja mam wrażenie, wrażenie, że to jest na razie takie pokolenie schowane, które gdzieś tam szuka swojego głosu, swojej twarzy i dopiero jak ją znajdzie, to dopiero zobaczymy i coś będziemy w stanie o nich powiedzieć.
No jednak bunt czarnych parasolek, ten protest czarnych parasolek...
A ile potrwał?
Krótko, to był krótkotrwały zryw. To też jest jakby ewenement tych czasów społecznych.
A ja tylko przypomnę, że
mediów,
on...
Mediów społecznych, że...
Redaktorze...
Bardzo łatwo zorganizować, ale później tak, to się
ale to ja tylko rozchodzi. Przypomnę, że ten but czarnych parasolek się skończył, jak się lockdown skończył i okazał, bo to jakby fajnie w demonstracji, fajnie szły w momencie, jak galerie handlowe były zamknięte, szkoły były zamknięte, wszystko było zamknięte, kawiarnie było zamknięte. Jedynym miejscem, gdzie można było pójść, był protest. A jak otworzyli galerie handlowe, to się natychmiast frekwencja
na protest. Chyba troszkę trywializujesz.
Ale tak było. No, może to przypadkowa zbieżność, że jak potem Marta Lempart zrobiła wielką manifestację na rondzie 40-latka tak zwanym, to tam nie byli w stanie razem z Kodem, to nie byli w stanie torowiska nawet z całego. Nie?
W Polsce polityka masowych protestów nigdy nie przekładała się na wyniki wyborcze. Nie żyjemy wbrew mitom, w które chcemy wierzyć i którymi także karmi nas Hollywood, że polityka wygląda w ten sposób, że wychodzi na ulicę odpowiednio duża liczba ludzi i rząd przerażony pakuje się w walizki i ucieka.
Tak, w Izraelu na przykład...
W Izraelu na razie premier Netanyahu co najwyżej zrobił krok w tył, uciekł gdzieś.
Albo w Paryżu też nie uciekł, ale coś tam się, ale przynajmniej to są rzeczywiście tłumy na tych ulicach.
No. Tłumy są w stanie powstrzymać pewne decyzje na chwilę, ale naprawdę nie wyrzucają dziś jak w filmach polityków przez okna z gabinetów. I nie inaczej było w Polsce, tylko my trochę mieszamy dwa porządki. Dzisiaj tu się pewnie do pewnego stopnia zgadzamy. Społeczna zmiana postaw, która ma charakter prawdziwie rewolucyjny, nie przekłada się na politykę z różnych powodów. Demografię sobie omówiliśmy, możemy omówić także efekty lockdownu, możemy omówić także duże zniechęcenie do partyjnej polityki w ogóle, jak i to, że nie ma partii protestu. To też jest ciekawe, że Konfederacja dzisiaj, która przecież też nie jest nową siłą w polityce, bo jest już dobrych parę lat, a Narodowcy jeszcze dłużej, robi za jedyną partię protestu w parlamencie. Ale ta zmiana postaw jest. No, Rafał Ziemkiewicz mówi, że czarne protesty czy protesty czarnych parasolek nie przyniosły efektu. No, jeżeli dzisiaj zobaczymy, że zaledwie 1/4 Polaków poniżej 40 roku życia się modli, jest zdecydowana większość dla liberalizacji prawa aborcyjnego w tej samej grupie wiekowej, dla małżeństw partnerskich, dla związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych i tak dalej, to nie da się zaprzeczyć, że polskie społeczeństwo, szczególnie w tym młodszym pokoleniu, liberalizuje się niezwykle szybko. Co więcej, z bardzo konserwatywnego punktu wyjścia. Ja sobie niedawno przeglądałem taki największy europejski sondaż mierzący postawy społeczne, European Value Survey, bo on jest dość reprezentatywny, bo się go robi w stałych odstępach czasu. No, drodzy panowie, no, wychodziliśmy w latach 90. ze społeczeństwa, gdzie ludzie uważali, że kobiety nie powinny pracować, lepiej, żeby zostawały w domu, że gdy będzie dochodziło do masowych zwolnień w firmie, to trzeba kobiety najpierw z tego rynku pracy wyrzucić i tak dalej, że religia jest niezwykle ważna w życiu społecznym, że czasami nawet autokracja jest lepsza od demokracji. To są poglądy, od których wychodziliśmy. Więc gdy zobaczymy polskie społeczeństwo w perspektywie takiego może nie długiego trwania, ale przynajmniej średniookresowego trwania, to my zauważymy, że ta rewolucyjna zmiana naprawdę jest. I pytanie, dużo być może ciekawsze rzeczywiście, jest takie, dlaczego ona się nie przekłada na partyjną politykę? A no może dlatego, że dla dużego pokolenia, dużej części młodego pokolenia Polaków, partyjna polityka nie jest już tym wehikułem zmiany. Oni swoje roszczenia głoszą w internecie, oni wyrażają swój przeciw za pomocą swojej tożsamości, angażują się w wojenki kulturowe w mediach społecznościowych, mają wiele kanałów, za pomocą których wyrażają swój sprzeciw, ale nie należy już do nich angażowanie się w masowe partie polityczne, głosowanie czy taki tradycyjny udział w polityce, jaki znamy z poprzednich pokoleń. I to rzeczywiście również jest zmiana o charakterze kulturowym czy cywilizacyjnym. Sięgając po przykład demonstracji, do których się też kolega Rafał Ziemkiewicz odwołał, w Stanach demonstracje Black Lives Matter były olbrzymie, wielomilionowe i też nie przyniosły politycznej rewolucji. Wygrał ostatecznie najbardziej umiarkowany z kandydatów demokratów Joe Biden, a polityczne zwycięstwo przynieśli mu biali mężczyźni, często weterani czy emeryci, grupa, którą stereotypowo uznajemy za taką najbardziej konserwatywną, prawicową, reakcyjną i religijną. Polityka i ruchy społeczne czasami jak taki bardzo ciekawy alchemiczny koktajl jednak produkują mieszankę, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć i tak bywa ze demonstracjami, i tak bywa z wynikiem politycznych wyborów. Sam, Rafale, powiedziałeś, że gdyby 80% Polaków głosowało na partię zgodnie ze swoimi poglądami na karę śmierci, to rządził dzisiaj by w Polsce Janusz Korwin-Mikke, a jednak ludzie czasami...
Tak, ale Janusz Korwin-Mikke też mówi o tym, że seks z 12-latką jest okej, a Putin jest bardzo sympatycznym kolesiem. Panowie...
Janusz Korwin-Mikke powie wszystko, co sprawi, że ludzie podskoczą, powiedzą, Jezu, co ten człowiek wygaduje. On no, w tym momencie rzeczy, jakby nie, przeżywa...
Mądrych rzeczy nie mówi.
Nie, czasem się może, zdarza, ale ponieważ głupie raczej są częściej cytowane, więc chętniej mówi takie, które są częściej cytowane i do zapewnienia.
Na koniec krótkie pytanie i poproszę o krótką odpowiedź, bo będziemy się na plac zamkowy przenosić. Czy w związku z tym, co mówicie o tych innych kanałach dotarcia, innych aktywnościach młodego pokolenia, czy ono z punktu widzenia tych mainstreamowych, dużych partii jest stracone, że w ogóle nie warto się nimi zajmować? Mamy seniorów i program dla seniorów, program dla tych 40+, a ci młodzi to niech się tam na TikToku albo na Snapchacie.
Czy ja tę opowieść, którą Jakub Dymek nam tu zaserwował o zmianie tego, że młode pokolenie jest bardziej hasło, mówiąc lewicowe, to już słyszę od tylu lat, że mi się to już znudziło, bo to już w 90-tych latach słyszałem to od przedstawicieli lewicy, że to już następne pokolenie, ci dziadkowie kościelni, pobożni, to już tam odchodzą, a młode pokolenie już jest takie liberalne. Młode pokolenie jest dziwne, jest inne. Czy ono odegra rolę polityczną? Coś stworzy swojego, natomiast sądzę, że jeszcze nie w tych wyborach.
Z takiego chłodnego i cynicznego punktu widzenia należałoby, politycy powinni powiedzieć, tak, przekreślamy młodych ludzi, oni nie głosują, a już tym bardziej nie głosują na nas, więc zostawmy ich samym sobie, niech zajmują się tym TikTokiem. No ale pytanie dotyczy tego, na czym polega polityka i czy chcemy zainwestować w lepsze szanse na przyszłość dla tych młodych ludzi, lepsze mieszkania, lepsze szanse na rynku pracy, bo jednak przyszły dobrobyt Polski będzie zależał także od tego, czy ta polityka będzie trafiała do młodych ludzi już teraz i czy zagwarantuje im lepszy start w przyszłość, a im lepiej oni wystartują, tym lepsze perspektywy gospodarcze dla Polski na kolejne dekady. Więc pytanie brzmi o to, czy wygra w polityce pewien taki cynizm i program minimum, czy jednak dostrzeżenie, że choć młodych ludzi jest dzisiaj w Polsce mniej, to ich problemy, ich poglądy i wyzwania, z którymi muszą się mierzyć, zdefiniują jednak kształt polskiej polityki na przyszłość.
Doświadczenie życiowe podpowiada mi, że wygra cynizm.
Może tak być.
Rafał Ziemkiewicz, Jakub Dymek byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie.